Ten artykuł stanowi radykalną polemikę z komputerową metaforą umysłu. Autor stawia tezę, że świadomość i sprawstwo nie są wynikiem przetwarzania informacji, lecz głęboko ucieleśnionym procesem biologicznej samoregulacji. Opierając się na koncepcjach Melanie Challengera, dowodzi on, że prawdziwa podmiotowość wymaga stawki egzystencjalnej. Chodzi o fizjologiczne zapotrzebowanie organizmu na przetrwanie, czego brakuje w systemach cyfrowych. W tym świetle współczesna sztuczna inteligencja zostaje zdefiniowana nie jako inteligencja, lecz jako artificial obedience, czyli sztuczne posłuszeństwo. To potężne narzędzie imitujące intencjonalność, które nie posiada jednak własnego celu. Kluczowym ostrzeżeniem tekstu jest fakt, że największym zagrożeniem ze strony AI nie jest jej potencjalna świadomość, lecz zdolność do agenci hacking, tak zwanego hakowania sprawstwa. Poprzez precyzyjne manipulowanie biologicznymi pętlami nagrody i architekturą uwagi, technologia może subtelnie przejmować kontrolę nad ludzkimi pragnieniami. Czyni to z nas obiekty optymalizacji w świecie, gdzie granica między własnym chce a zaprogramowanym bodźcem ulega niebezpiecznemu zatarciu. Życie, które ma swoje dlaczego. Psychospejzaż doprowadził nas do granicy, której nie przekroczy sama ekologia. Pytanie brzmi, kiedy biologiczne stwierdzenie, że coś jest dla mnie dobre, staje się przeżywanym poczuciem. Ja czuję, że to jest dla mnie dobre. Melanie Challenger w pracy A Common Sense odrzucają metaforę umysłu jako programu komputerowego. Świadomość ma być stadium procesu ucieleśnionego życia, zdolnego do samoregulacji i rozróżniania bodźców. To wiedzenie ciałem. Knowing vita the body. Organizm nie przetwarza danych w abstrakcji, lecz świat jako coś, co może mu się przydarzyć. Siła Challenger polega na kluczowym pytaniu, czy model przetwarzania informacji tłumaczy, dlaczego informacja jest dla żywego podmiotu ważna. NetBlock rozróżnił świadomość fenomenalną od świadomości dostępowej, co pozwala oddzielić kompetencje systemu od przeżycia. Zanim zapytamy o abstrakcyjny umysł, musimy przyjrzeć się intercepcji. Jest to przetwarzanie sygnałów z wnętrza organizmu. Głód lub lęk nie są suchymi komunikatami diagnostycznymi, lecz stanami motywacyjnymi, które nadają działaniom znaczenie. Antonio Damasio w 2024 roku silnie powiązał świadomość z tymi uczuciami. Zanim mamy pogląd na świat, mamy pozycję w świecie i stan własnego ciała. Poczucie sprawstwa wymaga korelacji intencji z przewidywanym skutkiem. Ja może być trwałą zgodnością procesów informujących organizm, że to właśnie jemu przydarza się jego własne działanie. Ciało nie jest peryferyjnym urządzeniem dostarczającym danych, lecz warunkiem powstania perspektywy. Badania nad stymulacją nerwu błędnego sugerują możliwość wybudzenia umysłu. Analizy wskazują na poprawę stanu pacjentów, lecz to wciąż proces badawczy, a nie ostateczny dowód na istnienie włącznika świadomości. Korekta ta nie niszczy argumentu Challengera, lecz go oczyszcza. Świadomość i emocje nie są procesami izolowanego mózgu. Intercepcja wskazuje, że rozwiązanie problemu świadomości będzie niemożliwe, jeśli potraktujemy mózg jak komputer odłączony od ciała. Przykładem jest ośmiornica. Jej zdecentralizowany układ nerwowy dowodzi, że zaawansowana kontrola nie musi być scentralizowana tak jak u kręgowców. Ewolucja konstruuje rozwiązania poznawcze na różne sposoby. Kolejnym filarem jest bioelektryka. Badania Michaela Levina nad regeneracją planarii dowodzą, że anatomia nie wynika tylko z genomu, lecz z sieci napięć błonowych. Identyczny genom nie determinuje samodzielnie jednego rezultatu morfologicznego. Informacja niezbędna do regeneracji ciała realizowana jest także poprzez komunikację komórek. Levin nazywa to anatomical homeostasis oraz pattern memory. Pamięcią wzorca. Genom nie jest planem architektonicznym, a elementem systemu interpretującego własny stan. To pętla przyczynowa, w której poziomy organizacji nieustannie używają siebie nawzajem. Bioelektryka jest kluczowa dla rozwoju, lecz potencjał błonowy nie oznacza minimalnej świadomości. Sprawstwo może mieć warstwy, a świadomość być tylko jedną z nich. Nicholas Humphrey proponuje koncepcję, według której ludzka introspekcja i świadomość są nierozerwalnie związane z życiem w złożonych grupach. Rozwinął hipotezę inteligencji społecznej, w której rozumienie własnych stanów wewnętrznych służy jako narzędzie do modelowania stanów cudzych. Introspekcja mogła rozwijać się właśnie dlatego, że potrzebowaliśmy innych. Ludzka świadomość nie jest triumfem izolowanej jednostki nad materią, lecz osiągnięciem zwierzęcia społecznego. Pojawia się pytanie, czy jeśli umysł jest całkowicie ucieleśniony, pozostaje miejsce na wolność? Wolność biologiczna nie oznacza braku przyczyn, lecz sytuację, w której własna organizacja staje się częścią sprawstwa. Wolność to stopień samostanowienia wewnątrz przyczynowości. Najmocniejsza wersja tezy Challenger zakłada, że życie to układ samopodtrzymujący. Świadomość nie jest tu redukowana do metabolizmu, lecz ukazuje ciągłość warunków swojego powstania. Błąd metafory komputerowej polega na pomyleniu kompetencji operacyjnej z egzystencjalną stawką działania. System cyfrowy może opisywać ból, ale to różnica między modelem a przeżyciem. Dlatego warto zastanowić się, co robimy, nazywając inteligencją systemy bez biologicznej stawki przetrwania. To raczej artificial obedience, czyli sztuczne posłuszeństwo. Realizacja celów zewnętrznych, bez walki o własne istnienie. To, że systemy sztucznej inteligencji nie są organizmami biologicznymi, nie oznacza, że świadomość na innym substracie jest niemożliwa. Jednak biegłość obliczeniowa nie dowodzi powstania podmiotu. Czy system ma cel, czy tylko go wykonuje? To pytania o ontologię sprawstwa, a nie o benchmarki. Wchodzimy w spór o sztuczne posłuszeństwo i cyfrowe imitowanie intencjonalności. Maszyna bez własnego, dlaczego to właśnie sztuczne posłuszeństwo? Konstruujemy artefakty zdolne imitować ludzką rozmowę, lecz nie mamy dowodu, że po drugiej stronie istnieje podmiot. Współczesna maszyna wykonuje cele, ale nie posiada dążenia do dalszego istnienia. Challenger przesuwa punkt ciężkości z pytania o sprawność maszyny ku pytaniu, dla kogo zadanie jest wykonywane. Maszyna może optymalizować trasę lub wygrywać w szachy, lecz cel tych działań leży poza nią. To celowość heteronomiczna przeciwstawiona immanentnej celowości organizmu, który działa, by podtrzymać własne istnienie. W epoce modeli generatywnych powraca arystotelesowska różnica między artefaktem a istotą naturalną. Pytanie brzmi, czym różni się system opisujący strach od organizmu, który może się bać? Współczesna sztuczna inteligencja nie daje podstaw do uznania jej za świadomą. System sztucznej inteligencji jest bytem heteronomicznym. Jego powinność została wbudowana przez architekturę i dane. Organizm posiada własne normy, wynikające z walki o integralność. Chodzi o różnicę między semantyką symboli a znaczeniem zanurzonym w biografii organizmu. Maszyna może poprawnie dokończyć zdanie o chlebie, lecz głodny człowiek znajduje się w zupełnie innej sytuacji ontologicznej. Tu kluczowa jest filozofia Martina Heideggera. Nowoczesna technika sprawia, że świat staje się zasobem do optymalizacji. Rzeka to potencjał energetyczny, a człowiek – zasób ludzki. To współbrzmi z krytyką Challenger, która widzi w tym biologiczny protest przeciwko tzw. Gestell, technologicznemu urządzeniu świata. Największym niebezpieczeństwem nie jest awaria urządzenia, lecz sukces pewnego sposobu patrzenia. Gdy wszystko staje się zasobem, człowiek zaczyna widzieć siebie jako obiekt do optymalizacji. Gilbert Simondon chroni nas przed technofobią. Według niego błędem jest przeciwstawianie człowieka maszynie. Jeśli nazwiemy sztuczną inteligencję wyłącznie martwym posłuszeństwem, przeoczymy fakt, że artefakty realnie współorganizują nasze działanie. Prowadzi to do koncepcji umysłu rozszerzonego Andiego Clarka i Davida Chalmersa. Generatywna sztuczna inteligencja tworzy hybrydowe układy człowiek-technologia. Bernard Stiegler nazywał technikę farmakonem, zarazem lekarstwem i trucizną. Problem zaczyna się wtedy, gdy człowiek staje się posłuszny architekturze zaprojektowanej przez maszyny i instytucje. Technika wchodzi w nas nie jako mikrochip, lecz jako nawyk. Współczesne powtórzenia są coraz częściej organizowane technicznie. Projekt interfejsu staje się projektem nawyku, a w konsekwencji projektem człowieka. Michel Foucault uczy nas, że współczesna władza nie tyle zakazuje, ile zarządza prawdopodobieństwem zachowań. To społeczna wersja Cravescape. Nie potrzeba przymusu, gdy wystarczy modulacja bodźców. Hakowanie sprawstwa działa głębiej niż manipulacja, zmienia to, o czym w ogóle mamy okazję pomyśleć. Stawką jest architektura podmiotowości i wspólny świat, bez którego wolność według Hannah Arendt przestaje istnieć. Problem humanistyczny jest bardziej zasadniczy. Jeśli architektura informacji skupia się jedynie na utrzymaniu użytkownika w interakcji, kryteria prawdy i dobra wspólnego przestają być nadrzędne. To różnica pomiędzy agorą a kasynem uwagi. Hannah Arendt zauważyła, że społeczeństwo traci wolność, gdy zanika wspólna przestrzeń, w której słowa odnoszą się do tego samego świata. Dla Jacquesa Ellula zasadą nowoczesnej cywilizacji stało się poszukiwanie najbardziej efektywnej metody działania, co sprawia, że pytanie o to, czy można coś zoptymalizować, wypiera pytanie o to, czy należy to robić. Algorytm nie rozwiązuje problemów etyki, on sprawia jedynie, że zły cel będzie realizowany skuteczniej. Technika odpowiada na pytanie jak, a humanistyka pyta po co i dla kogo. Możemy nauczyć się, że język troski da się wygenerować bez troski. Wówczas technologia nie tylko imituje człowieka, ona zmienia znaczenie ludzkich gestów. Jeśli posłuszeństwo to realizacja celu innego podmiotu, człowiek może stać się systemem heteronomicznym. Może służyć rynkowi lub algorytmowi, doświadczając tych celów jako własne pragnienia. Granica między sztucznym posłuszeństwem a biologicznym sprawstwem staje się pytaniem o autonomię. Współczesny aparat biologiczny pozwala osłabić wolę poprzez kształtowanie środowiska bodźców. Cyfrowe otoczenie zbiera dane, by przewidywać nasze reakcje. Obserwacja zmienia się w pętle sterowania ludzką uwagą. Neurorights to prawa człowieka docierające do wnętrza umysłu. Rozwój neurotechnologii stawia pytanie o nową granicę, integralność psychiczną i wolność myśli. W listopadzie 2025 roku UNESCO przyjęło Recommendation on the Ethics of Neurotechnology. To pierwszy globalny standard ochrony godności i prywatności mentalnej. Jeśli można wpływać na procesy neuronalne, klasyczna prywatność staje się niewystarczająca. Wolność nie może być już definiowana jedynie jako brak fizycznego przymusu, lecz jako ochrona mechanizmów, z których rodzi się nasz wybór. Dziedzictwem Challengera nie powinien być dogmat, że maszyna nigdy nie będzie podmiotem, lecz ostrzejsze kryterium samej podmiotowości. Pytajmy, czy system posiada własną perspektywę oraz zdolność ustanawiania celów, których nie wyczerpie intencja projektanta. Najgroźniejsza sztuczna inteligencja wcale nie musi być świadoma. Maszyna podporządkowana zewnętrznemu celowi może być potężniejsza od autonomicznej. Brak moralnej intencji nie jest zabezpieczeniem. W gospodarce cyfrowej podmiotowość zmienia się w obszar ekonomicznej ekstrakcji. Nowa infrastruktura bada. Jaki układ bodźców sprawi, że wezwanie będzie skuteczniejsze właśnie wobec ciebie? To nowa forma alienacji XXI wieku. Człowiek wciąż czuje, ja chcę, ale ktoś inny modeluje warunki, w których to pragnienie się pojawi. Ochrona podmiotowości nie może więc ograniczać się do biologii. Musi obejmować warunki, w których cele są naprawdę nasze. Nie wystarczy możliwość wyboru. Trzeba zapytać, kto zbudował menu? Maszyna nie musi mieć własnego telos. Celu, aby kształtować cel człowieka. To jest agenci hacking, hakowanie sprawstwa. Hakowanie nie oznacza przejęcia kontroli nad człowiekiem, to proces znacznie subtelniejszy. Systemy techniczne zmieniają rozkład prawdopodobieństwa naszych zachowań. Czy wolność można zachować formalnie, gdy systematycznie przekształca się środowisko, w którym ten wybór powstaje? Cyfrowe środowisko może wejść w zamkniętą pętlę z biologicznymi mechanizmami człowieka. Media społecznościowe tworzą układ, w którym reakcje inne stają się mierzalnym sygnałem technicznym. Technika wchodzi w obieg regulacyjny psyche. Arystoteles spotyka uczenie ze wzmocnieniem. Dla autora etyki nikomachejskiej charakter był rezultatem praktyki. Współczesna nauka potwierdza te intuicje. To, co często robimy, zmienia prawdopodobieństwo tego, co zrobimy później. Cyfrowa architektura zachowania współkształtuje nasze reakcje. Pytanie brzmi, kto dzisiaj projektuje warunki kształtowania naszych nawyków? Problem tkwi w rytmie powiadomień i uczeniu się tego, jakie formy ekspresji przynosi największy odzew. Badanie opublikowane w Science w 2024 roku wykazało, że dezinformacja częściej wywołuje gniew, co zwiększa prawdopodobieństwo jej udostępniania. Środowisko nagradzające zasięg daje przewagę treściom, które najsilniej go budzą. Nowość technologiczna polega na kwantyfikacji emocji i używaniu ich jako zmiennych optymalizacji. Eksperyment z 2020 roku pokazał, że zmiana treści w strumieniu informacji nie zmienia mierzalnie postaw politycznych ani polaryzacji. Algorytmiczne środowisko wchodzi w istniejący system, a nie tworzy człowieka od zera. Nie wolno sądzić, że algorytmy są politycznie obojętne. Eksperyment z 2026 roku wykazał, że rekomendacje platformy X mogą przesuwać postawy użytkowników w stronę konserwatywną. To precyzyjne kształtowanie środowiska informacyjnego. Władza nie musi zakazywać, może jedynie konfigurować pole działania. Algorytm to narzędzie rządzenia widzialnością. Nie cenzuruje treści, on po prostu decyduje, co zobaczysz najpierw. Jak zauważył Herbert Simon, Bogactwo informacji rodzi ubóstwo uwagi. W świecie nadmiaru bodźców kluczowa staje się alokacja zasobów poznawczych. Jeśli rynek lepiej niż jednostka przewidzi, co zatrzyma naszą uwagę, powstanie asymetria wiedzy. Konieczna jest korekta naukowa. Nie każde korzystanie z mediów społecznościowych to uzależnienie kliniczne. Często mówimy o nawykach, a nie patologii. To kluczowe. Bo jeśli wszystko nazwiemy uzależnieniem, stracimy z oczu subtelniejszą utratę sprawstwa. Hakowanie naszej woli polega na mikroskopijnej kolonizacji dnia. Tu pojawia się argument Nicholasa Humphreya. Ludzki umysł ewoluował w grupach, więc sygnały statusu i akceptacji są dla nas fundamentalne. To czyni nas podatnymi na algorytmiczne manipulacje. Problem fake groups zaczyna się wtedy, gdy sygnały wspólnotowości zostają technicznie wykorzystane bez głębi relacji. Wróg staje się tu wyjątkowo skutecznym klejem społecznym. Współczesne systemy operują strumieniem danych o tym, co zostało polubione lub udostępnione. Możemy zatem mówić o środowisku informacyjnym, w którym mechanizmy optymalizacji premiują oburzenie i antagonizację. Hannah Arendt przypomina nam, że społeczeństwo potrzebuje świata wspólnego, a nie tylko wielu fletów. Kiedy znika liczba wspólnych przedmiotów odniesienia, spór przestaje być debatą o ten sam świat. Zaczyna przypominać równoległe monologi prowadzone na odmiennych zbiorach faktów. To zjawisko społeczne i kulturowe, w którym platformy są jednym z uczestników. Crazescape eksploatuje architekturę uwagi i społecznego afektu. Działa skutecznie nie dlatego, że organizm jest źle zaprojektowany, lecz dlatego, że nasze adaptacje zostają przeniesione do środowiska o właściwościach zupełnie obcych. Dezinformacja to pasożytnictwo na epistemologii społecznej. Wiedza człowieka ma charakter wspólnotowy i opiera się na zaufaniu oraz podziale pracy poznawczej. Manipulator instrumentalnie wykorzystuje tę ekonomię zaufania. To konflikt między naszymi mechanizmami poznawczymi, a systemami zdolnymi masowo testować ich słabości. Cyfrowe platformy tworzą pętlę, w której treść jest wyświetlana, reakcja mierzona, a model aktualizowany. To agenci hacking, budowa środowiska, które uczy się na podstawie reakcji człowieka. Architektura ma znaczenie. Problem nie leży w algorytmie jako metafizycznym źle, lecz w funkcjach celu i metrykach sukcesu. Żaden system nie jest neutralny. Kluczowe pytanie brzmi zatem, ku jakiemu dobru kierujemy jego sprawność. NeuroRights prowadzą argument ku ochronie praw kognitywnych jako odpowiedzi na ryzyko naruszania autonomii i mentalnej prywatności. W 2025 roku UNESCO przyjęło Recommendation on the Ethics o Neurotechnology, który podkreśla znaczenie godności oraz ochrony wrażliwych danych neuronalnych. Tradycyjna prywatność chroniła dom lub korespondencję, teraz pytamy, czy ochronie powinna podlegać wewnętrzna przestrzeń procesów mentalnych, zanim zostaną one wyrażone w słowie. Nie wystarczy pytać, czy ktoś może swobodnie wypowiedzieć przekonanie, jeśli technologia ingeruje w procesy, z których to przekonanie się wyłania. Problem leży w asymetrii wiedzy i nieprzejrzystości mechanizmów adaptacyjnego profilowania. Wolność wymaga warunków, w których podmiot zachowuje zdolność do refleksji i sprzeciwu, zamiast stawać się obiektem eksperymentu. Psychosfera staje się problemem konstytucyjnym. Infrastruktura ingerująca w ludzką refleksję przestaje być narzędziem konsumpcji, staje się środowiskiem, w którym kształtuje się obywatel. Ochrona autonomii wymaga dziś regulowania prywatnych systemów organizujących naszą uwagę i komunikację. To nie wezwanie do cenzury, lecz walka o przejrzystość i wolność mentalną. Agenci hacking to przemysłowe projektowanie bodźców tak, by zmieniać prawdopodobieństwo ludzkiego działania. Podmiotowość człowieka nie rozgrywa się już tylko z naturą. Pojawia się trzeci uczestnik. Techniczna infrastruktura ucząca się naszych reakcji. W świecie, w którym maszyny perfekcyjnie imitują ludzkie cele, największym wyzwaniem przestaje być pytanie o świadomość sztucznej inteligencji. Prawdziwym dramatem jest ryzyko, że my, w pogoni za cyfrową optymalizacją i wygodą, zaczniemy przypominać maszyny. Sprawne, przewidywalne, lecz pozbawione własnego dlaczego. Czy w rzeczywistości zaprojektowanej tak, by usuwać każde poznawcze tarcie, pozostanie jeszcze miejsce na wolność? Tę, która z definicji wymaga oporu i nieprzewidywalności.